Dzisiaj będziemy walczyć z tremą, tak bym pokrótce powiedziała. Myślę, że z tremą, która towarzyszy dzieciom, które przystępują do pierwszej spowiedzi świętej. Ja też trochę walczę z tremą, ponieważ w audycji z innej bajki po raz pierwszy goszczę osobę duchowną, właściwie zakonnicę. Siostra Ines Krawczyk jest dziś wieczór z nami ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Redaktor naczelna Małego Przewodnika Katolickiego. Autorka książek dla dzieci, między innymi książki Puk Puk, czy to mój Bóg, która ukazała się nakładem wydawnictwa Święty Wojciech i która właśnie podpowiada, w jaki sposób podejść do pierwszej spowiedzi świętej. O tym porozmawiamy za chwilę, ale siostra jest również autorką audycji radiowej Niedziela z Aniołem, a ponieważ, jak już dziś wspominałam, jest Dzień Radia w naszym kraju, no to może zanim przejdziemy do podejścia do spowiedzi, jak dzieci przygotowywać, to może po prostu powiemy o tym radiowym bakcylu. Bo rozumiem, że siostra też go gdzieś tam połknęła.
Po części tak, to już było prawie 20 lat temu i tak ta przygoda trwa i trwa. Miała taką bardzo krótką przerwę, niecałe 2 lata. W przestrzeni tych 20 lat to można powiedzieć, że to była krótka.
Chwilka.
Ja wtedy pracowałam w Stanach Zjednoczonych, wszak tam dla Polonii Amerykańskiej przygotowywaliśmy kilka audycji, ale to, że tak powiem, zasięg radia był zdecydowanie mniejszy i słuchacze też w bardziej, że tak powiem, okrojonym składzie byli. Natomiast...
A jak to się stało, że w ogóle siostra zasiadła przed mikrofonem radiowym?
To był przypadek, ale mówią, że w życiu nie ma przypadków.
Jak to do tego doszło? Po prostu od słowa do słowa? Spotkanie tak. Ludzi nagle
tak.
I tak się urodziło, że będzie audycja i co, Ines, może ty poprowadzisz?
Tak, była taka potrzeba poprowadzenia audycji dla dzieci, ponieważ w naszym radiu tradycją Radia Emaus jest to, że od początku istnienia audycja dla dzieci zawsze gościła na antenie radia. No i właśnie, potrzebny był ktoś. I tak jakoś chyba troszkę z przypadku i później już zamiłowania, później trochę może zawodowo. No i tak to poszło i mam nadzieję, że dalej pójdzie.
Mhm. Jest w tym coś fajnego, prawda?
Tak, radio ma coś tak wyjątkowego. Powtarzam się, nie jestem pewnie jakaś odkrywcza w tych myślach, ale telewizja ma swoje piękno, ma swoją moc, ale radio to jest zupełnie inna przestrzeń.
Zgadzam się całkowicie i mam nadzieję, że nie tylko ci, którzy siedzą w radiu i mówią do słuchaczy, ale też słuchacze mają przekonanie, że to jest całkowicie wyjątkowe medium. Przejdźmy do pierwszej spowiedzi świętej. Pomysł wziął się stąd, że te pierwsze spowiedzi już się zaczynają za moment święta Wielkiej Nocy i później okres pierwszych komunii świętych. Wiadomo, że w rodzinach trwają przygotowania, najpierw te mityczne rezerwacje restauracji na kilka lat przed uroczystością. Ale całkiem poważnie mówiąc, już trwają prace, spotkania w parafiach, a dzieci również zgodnie z programem nauczania religii i tym, co jest zawarte w podręcznikach, poznają poszczególne modlitwy i rozmawiają na temat pierwszej komunii świętej. I oczywiście przygotowują się też do spowiedzi. Ja pamiętam, że z pierwszą spowiedzią świętą kojarzył się stres i strach. To jest moje doświadczenie. Czy siostra pamięta swoją pierwszą spowiedź?
Ja byłam do wczesnej komunii, więc miałam niecałe 6 lat, kiedy przyjęłam pierwszą komunię. I szczerze mówiąc, już tak dokładnie nie pamiętam spowiedzi. Może moja mama tylko odświeża mi pamięć, mówiąc, że... Bo ja przystępowałam razem z moim bratem. Mój brat jest 2 lata starszy ode mnie, więc on się bardzo bał. Natomiast ja byłam bardzo odważna i ponoć dobrze sobie w tym momencie poradziłam.
A to jest też dobry pomysł. Albo to był znak powołania, albo rzeczywiście przy starszym bracie bywa się niekiedy bardziej odważnym.
Tylko że on się bał.
Świetnie. Natomiast rzeczywiście, porozmawiajmy o tym, w jaki sposób podejść do tej pierwszej spowiedzi, bo to jest też tak, że kiedy jesteśmy w domu i oddajemy dzieci w ręce nauczycieli, katechetów. Dzieje się to niekiedy poza nami, rodzicami, to znaczy ta ścieżka edukacji toczy się swoim torem. I pytanie jest takie, co jako rodzice, którzy przygotowują dzieci do pierwszej komunii, możemy zrobić? Jak podejść do pierwszej spowiedzi, tak żeby uśmierzyć ten lęk?
Myślę, że ważne jest to, żeby rozmawiać z dziećmi, żeby trochę oswoić ten lęk, bo tak naprawdę on jest zupełnie niepotrzebny. Ja myślę, że podczas spowiedzi chyba, tak jak we wszystkim, towarzyszy prawo pierwszego lęku. Boimy się wszystkiego, co jest po raz pierwszy, co jest nowe, czego nie znamy. Można porozmawiać z dziećmi w ten sposób, że dzieci bały się pójść do szkoły. Z jednej strony cieszyły się, a z drugiej strony, kiedy już przyszedł ten 1 września, no to było to różnie. Dzieci boją się różnych rzeczy. Godzinę wcześniej mówiliście tutaj w audycji na przykład o lękach związanych
z pająkami.
Do dziś boję się pająków, więc bardzo szybko utożsamiłam się z tym, co słyszałam na antenie. W każdym razie myślę, że ważne jest, żeby tak ze spokojem podejść do tego, nie wyolbrzymiać problemu, bo lęk jest czymś naturalnym. Ale nie ma powodu, nie ma potrzeby, żeby ten lęk podkręcać, żeby go podsycać, bo wydaje mi się, że warto pomóc dziecku zmierzyć się z tym lękiem, uspokoić, powiedzieć: słuchaj, to jest spotkanie, dobrych spotkań się nie boimy, to jest spotkanie, w którym się stanie coś dobrego, tam na pewno cię nic złego nie spotka. Takie myślę, że ciepłe, spokojne rozmowy bardzo pomagają. Co jeszcze osobiście zauważyłam, że bardzo pomaga. Niesamowicie dzieci pozytywnie reagują, widząc swoich rodziców przystępujących do spowiedzi. Pamiętam taką sytuację i to był akurat syn mojej koleżanki, który ze swoim tatą poszedł do kościoła, no i syn przygotowywał się do spowiedzi, a tata klęczał przy konfesjonale, spowiadał się i później tata wrócił do ławki, mówił: no słuchaj, jeśli jesteś gotowy, to idź. I to zdziwienie w oczach dziecka: to ty też się spowiadasz? To było bezcenne i myślę, że...
Po prostu podchodzimy, bo ta prawidłowość funkcjonuje w wielu innych aktywnościach życiowych. To znaczy, jeżeli dziecko widzi, że rodzic pływa, łatwiej mu zaadaptować się na basenie. Jeśli widzi, że rodzic prowadził przez ileś lat do momentu jego dorosłości samochód, no to wtedy śmielej podchodzi do kursu na prawo jazdy. Nie chcę banalizować, ale wygląda na to, że w przypadku pierwszej spowiedzi świętej mamy do czynienia z tym samym mechanizmem.
Myślę, że tak, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zupełnie niechcący dzieci jak gdyby kalkują rodziców, to jest tak trochę kopiuj wklej, to myślę, że w tej sytuacji możemy bardzo, bardzo dziecku pomóc.
Mhm. A proszę powiedzieć, jak podejść do rachunku sumienia? Oczywiście pytam tutaj o zasadę, bo dochodzimy tutaj do takiej intymnej rozmowy z samym sobą w momencie, kiedy weryfikujemy swoje działania, swoje uczynki i swoje myśli. I spotkałam się też z takim oto lękiem, że dzieci obawiają się, że czegoś nie dopowiedzą albo że być może czegoś nie zrozumieją. Czy siostra ma jakieś rady co do tego, co powiedzieć w tym konfesjonale? Oczywiście wiadomo, że zasada jest prosta, wyznajemy swoje grzechy, ale czy siostry doświadczenie coś tutaj radzi?
Tak, na podstawie rozmów z dziećmi jestem prawie przekonana, że dzieci bardzo dobrze znają granice między dobrem a złem. One doskonale wiedzą, gdzie już przekroczyły pewne granice, co jest grzechem, a co nie. To mówię w kontekście tego, że często zdarza się, że dzieci dopytują: o, proszę siostry, czy to już jest grzech? A czy jak ja to już jest grzech? I tak przez jakiś czas pewnie dzieci wykorzystywały troszkę moją naiwność, ale myślę, że mają prawo, one też się uczą, one też nas dorosłych sprawdzają i testują niejako.
Tak jest.
Każdy.
Natomiast siostra bardzo dobrze zauważa to, że dzieci czują, kiedy, mówiąc kolokwialnie, coś przeskrobią.
Tak, tak, tak.
To... I w tym kierunku iść, tłumacząc te pytania, które są podpowiedzią do rachunku sumienia.
Myślę, że tak, ale warto też pozwolić dziecku, żeby samo pomyślało, bo te pytania to tylko pomoc, to tylko podpowiedź. A tak naprawdę warto też, żeby dziecko samo sobie odpowiedziało, w którym miejscu zdarzyło się coś, co mogłoby Pana Boga zasmucić, bo spowiedź to jest spotkanie z Panem Bogiem. Pewnie, że w konfesjonale siedzi ksiądz, ale tak naprawdę dziecko spotyka się z Bogiem, który go bardzo, bardzo kocha. I kiedy dziecko coś przeskrobie wobec rodziców, no to wystarczy, że spojrzy w oczy mamy i taty i ona już dobrze wie, co było i jak to należy naprawić. I myślę, że fajnie i dobrze by było, żeby dziecko zrozumiało, że no właśnie tak, że w konfesjonale siedzi ktoś taki, kto go tak bardzo kocha, że wszystkie te pytania, które są na kartkach, że wszystko to, co się wydaje, że no koniecznie należy powiedzieć, dziecko wie, gdzie przekroczyło granicę, gdzie było nie w porządku, gdzie mogłoby trochę lepiej, gdzie mogłoby się bardziej postarać. To wszystko jest pomoc i podpowiedź, ale ważne, żeby dziecko mogło poczuć.
A jeśli to też jest jedna z kwestii, która się pojawia przy spowiedzi i też się dzieci tym denerwują, a co jeśli coś mi się przypomni już po?
Tak, tak, tak. To są te lęki.
I co, siostro?
No to
wtedy... No jeśli dziecku się przypomni coś po, to co podpowiedzieć?
Nie, sprawa jest prosta. Nie ma kłopotu, można to, jeśli to nie jest grzech ciężki, a zakładam, że dziecko raczej z ciężkimi grzechami
nie ma do czynienia.
Nie ma do czynienia. Więc warto dziecko uspokoić, że jeśli zapomni przy drugiej spowiedzi, niech rozpocznie od tego, niech to jako pierwszy grzech wyzna, niech powie, że zapomniało i później przejdzie do całej spowiedzi. Natomiast często jest tak, że dziecku się wydaje, że coś jest tak ogromnie wielkiego i tak przerażającego i tak potwornego, że no trochę gdzieś woli to ukryć, schować i nie powiedzieć o tym. To już jest trochę inna jak gdyby materia, bo wchodzimy w kwestię spowiedź ważna czy nieważna, ale warto, jeśli dziecko naprawdę czegoś bardzo się wstydzi, a rodzic wyczuwa, rodzic, który pracuje z dzieckiem, to wie, to warto, żeby dziecko rozpoczęło spowiedź właśnie od tej najtrudniejszej sprawy. Niech to idzie na pierwszy ogień, a później już wszystko będzie prostsze, będzie łatwiejsze. Jeśli dziecko raz się z tym zmierzy, to ono...
To przeskoczy siebie.
Przeskoczy i ono uwierzy, że nie ma takich rzeczy, które trzeba bardzo chować, których trzeba bardzo się bać. Po prostu konfesjonał to jest miejsce, gdzie nie ma miejsca na strach, na lęk.
Ja myślę, że konfesjonał to jest też nauka wzajemnego zaufania i nie mam na myśli tylko zaufania wobec Boga, ale również zaufania, jeśli chodzi o funkcjonowanie w kościelnych regułach. I od tego chciałabym zacząć kolejną część naszej rozmowy. Zgodnie z założeniami, kiedy przystępujemy do spowiedzi, to rozmawiamy z Bogiem. Ale wiadomo, że no w konfesjonale siedzi konkretny człowiek, czyli ksiądz. I czy nie spotyka się siostra z takim oporem właśnie albo pytaniami dzieci, jak to połączyć, to myślenie tak naprawdę abstrakcyjne z tym konkretnym, żywym mężczyzną, który siedzi i nadstawia ucha, kiedy ktoś się spowiada?
Oj tak, czasami dzieci mają takie lęki i taką niepewność.
Ja zresztą myślę, że nie tylko dzieci.
Tak. Nie jeden z nas chciałby iść do ciemnego konfesjonału, do księdza, który w ciemnych okularach siedzi, prawda? No, wszyscy o tym marzymy, ale myślę, że to są zupełnie takie niepotrzebne lęki, które się w nas odzywają, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, kto tam siedzi. To mogą być nasze sympatie, antypatie. Tego księdza lubię, tego nie znam. Ten jest fajny, ten jest groźny.
No tak ludzie myślimy.
I tylko to, ale kiedy... Myślę, że wszyscy mamy doświadczenie takie, że kiedy klękamy w konfesjonale, to już tak naprawdę nam wszystko jedno i tak naprawdę żałujemy za wszystko to, co było nie w porządku w naszym życiu i chcemy to wszystko poustawiać. Także myślę, że taki lęk przed może się odzywać, może towarzyszyć, ale zawsze wtedy podpowiadam dzieciom, że idziemy do pana doktora i też może musimy pokazać jakieś miejsce, którego nie chcielibyśmy pokazać. Może musimy opowiedzieć o jakiejś chorobie, która jest dla nas przykra i nikomu o tym nie chcemy powiedzieć. A później z tym panem doktorem spotykamy się w tramwaju, a może w parku, może nawet jeszcze przychodzi do nas do domu na herbatkę popołudniową. No i pytam, czy dzieci wtedy czują jakieś opory? Nie. A czy jeśli pani wychowawczyni w szkole czasami was przyłapie na jakiejś takiej, no,
wstydliwej rzeczy.
Na przykład nie wolno biegać na przerwie, albo nie można używać komórek, aby tam...
Albo na dłubaniu w nosie na przykład.
Na przykład.
O którym można też było w audycji niedawno.
No więc i co wtedy? No nic, ja mówię, no właśnie tak jest. A jeśli dołożymy jeszcze ten filtr, że tak naprawdę my bardzo wierzymy w to, że Pan Jezus, z którym za chwilę chcemy się spotkać podczas komunii, naprawdę tam siedzi. I tak naprawdę ksiądz to jest tylko taka troszkę zasłona, bo tak naprawdę za tą zasłoną siedzi ktoś zupełnie inny. Ktoś, kto nas niesamowicie kocha. Ktoś, kto ma taką ogromną gumkę i wszystko, ale to absolutnie wszystko natychmiast wymazuje tą gumką. Co tylko usłyszy złego o nas, no to już nie ma takich podstaw. Żeby się bać, żeby pozwolić nawet w sercu zasiewać sobie taki niepokój. A, bo jeśli ten ksiądz mnie zobaczy, to co? Myślę, że to właśnie nic, że...
No tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, że jednak ten ksiądz ma uszy i realnie słyszy to, co do niego mówimy. A mówimy różne rzeczy. I to jest kolejny lęk, żeby się nie wydało.
Tak, bo oprócz tego, że ma uszy, to ma jeszcze język, prawda? I pamięć. Więc powiem coś niesamowitego. Myślę, że gdyby któryś z księży był na moim miejscu, większe miałby prawo, żeby to mówić. Ja tylko mówię, że tak powiem, z zasłyszanych źródeł. Nie jestem księdzem. Księża mówią, że jest coś takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o sakrament pojednania, czyli o spowiedź, że nie pamiętają grzechów osób, które się u nich spowiadają.
Niesamowite.
Z wieloma księżmi rozmawiałam na ten temat. Mówią, że nie pamiętają. Naprawdę nie. I myślę, że to jest łaska, że to jest coś, co Pan Bóg daje od siebie z góry, bo myślę, że ten ogrom ludzkiego grzechu tak po ludzku mógłby...
Przygniatać.
Przygnieść troszkę, tak.
To też jest coś niesamowitego i odmiennego niż na przykład mówią terapeuci, którzy przecież w gabinetach psychoterapeutycznych też spotykają się z rozmaitymi historiami ludzkich losów. I oni muszą odreagować, pamiętają być może dlatego, że to jest długotrwały proces i kontakt z danym człowiekiem, pacjentem. Muszą odreagować, biegają, mają różne sposoby i spotkałam się też z takimi opiniami, że muszą coś z tym zrobić, ponieważ to generuje bardzo duże napięcie, jest odciążające, ale tak. Nikt nie mówił, może nie pamiętają niektórych rzeczy, ale jednak kojarzą konkretnych pacjentów z konkretnymi historiami, może nie pamiętają detali, nikt nie powiedział czegoś takiego.
Zasłyszane, ale myślę, że jak najbardziej prawdziwe i wydaje mi się, że to jest naprawdę łaska Boża, bo to, co już powiedziałam wcześniej, przenieść tyle ludzkiego bólu, tyle cierpienia, to chyba po ludzku to jest niewykonalne. Tak mi się wydaje. I jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, że jest coś bardzo ważnego. Kiedy już dziecko jest mocno zaniepokojone, to można je uspokoić w ten sposób, przypominając mu, że księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi. Nawet jeśli by się okazało, że coś bardzo pamięta, nawet jeśli by się okazało, że kojarzy osobę i wszystko dalej wie, to bądźcie, kochani, spokojni. Ksiądz nie może to przekazać dalej. I z historii znamy wiele takich sytuacji, gdzie księża oddawali życie, a tajemnicy spowiedzi nie wyjawili. Także jest to tak święta tajemnica, że naprawdę nigdy nie zostanie naruszona i myślę, że warto to dzieciom przypominać.
Tajemnica spowiedzi to rzecz święta i niech każdy o tym pamięta. Tak brzmi jeden z tytułów, rozdziałów książki, której autorką jest właśnie siostra Ines Krawczyk. Książka Puk Puk, czy to mój Bóg? Przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej. I tutaj między innymi właśnie można przeczytać o tym, na czym ta tajemnica spowiedzi polega. Ja może od razu powiem o tych książkach, które przeglądałam, bo to jest i Puk Puk, czy to mój Bóg. Zresztą siostra przyniosła je do studia, albo też Spotkanie z tajemnicami, czyli Jak rozumieć sakramenty. I to są książki w niesamowitej formule, ponieważ tym się różnią od podręczników, że mają bohaterów i są pisane, no tak jak książki opowiadania. Mają swoją narrację i bohaterowie przeżywają swoje przygody i w ten sposób myślę, że dzieci poprzez lekturę łatwiej rozumieją niekiedy skomplikowane i abstrakcyjne sprawy. Mówię o tych książkach dlatego, że gdyby Państwo chcieli mieć te książki u siebie, to można do nas napisać na adres z innej bajki pisane łącznie @radiopoznan.fm. Trzy książeczki Puk Puk, czy to mój Bóg, i dwie Spotkanie z tajemnicami, czyli Jak rozumieć sakramenty. To są prezenty od siostry Ines i wydawnictwa Święty Wojciech, więc bardzo prosimy. Można się odzywać, ja czekam w tej chwili na maile. Sprowadzając rzecz spowiedzi świętej na taką zupełnie ludzką płaszczyznę, jak już dzieci odchodzą od konfesjonału, to zupełnie tak samo jak dorośli czują ulgę. To jest chyba pierwsza emocja i duża radocha, prawda?
Tak, to jest ogromny uśmiech na twarzy i w oczach i to jest szczęście, które, na które ja bardzo lubię patrzeć, którym się napełniam i myślę, matko, tyle było trudów, bo często te wszystkie przygotowania no, nie są łatwe. Mówię, matko, dla tej radości warto. I później jak widzę, jak te dzieci w ciągu roku przystępują do spowiedzi, jakie szczęśliwe podchodzą do komunii, to myślę, matko, nic więcej nie trzeba.
Chciałam jeszcze zapytać o taką techniczną stronę spowiedzi świętej. No wiadomo, że kiedy dzieci podchodzą do konfesjonału, dobrze byłoby, żeby w tym swoim zdenerwowaniu starały się jak najwygodniej uklęknąć. I kolejna sprawa to zawsze ton głosu. To też jest ważna rzecz, chociaż może nie najważniejsza. Co możemy tutaj zalecić?
Przede wszystkim podpowiedzieć, że może jednak nie trzeba na cały głos mówić. Ksiądz bardzo dobrze słyszy, a Pan Jezus jeszcze lepiej, więc może warto takim trochę głośniejszym szeptem albo półgłosem, ale nie głośno. Warto jeszcze podpowiedzieć, że jeśli się nawet coś zapomni w sensie reguły, bo jest taka specjalna
wstępna reguła.
Tak. Mhm. Nic nie szkodzi. Albo ze spokojem dziecko niech powie, proszę księdza, zapomniałam. Ksiądz podpowie i nie ma żadnego powodu do strachu. Najczęściej jest tak, że dzieci wchodzą sobie do konfesjonału wcześniej, przed spowiedzią, sprawdzają, przymierzają sobie i mogą wybrać. Czasami dzieci są niższe, troszeczkę wzrostem, więc mogą stać. Nic się nie dzieje, jeśli one nie uklękną. Mogą stać, ale one wcześniej już wiedzą, który to jest konfesjonał, wiedzą, jak tam jest w środku, więc to im ułatwia pewnie ta wiedza, ułatwia im już wejście do tego konfesjonału.
I kontakt bezpośrednio z tym przedmiotem. I jeszcze jedna rzecz, a powiedzmy też o tym, że przecież wiadomo, że są różne konfesjonały, są też takie, które w mojej ocenie ułatwiają rozmowę i są bardzo dyskretne, bo są zamykane. Ale są też takie, które nie są zamykane i wtedy rzeczywiście ten szept jest jak najbardziej pożądany. I powiedzmy też, że na końcu ostatnio taką najbardziej powszechną, chyba że się mylę, to proszę mnie poprawić, powszechną kodą jest stukanie w konfesjonał, tak? Dzieci nie mają obowiązku, ani dorośli, całowania stóły. Mówię o tym dlatego, że czasami dziadkowie pełnią bardzo dużą rolę w przygotowaniu do spowiedzi świętej i mogą czasami odwoływać się do swoich wcześniejszych i niekiedy już nieaktualnych doświadczeń.
Tak, teraz już zwyczaj całowania stóły jest jak gdyby pominięty, pozostawiony. Raczej nie praktykuje się tego. Owszem, jeśli widzimy, że to jest taki widoczny znak, że może któryś z księży
coś sugeruje.
Sugeruje, że jest przyzwyczajony do tego, że właśnie stuła zawsze wisiała na konfesjonale, to nic nie szkodzi. Można podejść i ucałować ją, ale
nie ma
takiej konieczności. Rzeczywiście ten pług, to stukanie w konfesjonał, o którym pani wspomina.
I stąd też, tak, rozumiem, tytuł książki.
Stąd tytuł książki, tak, bo on jest bardzo charakterystyczny i on bardzo wiele nam mówi. Mimo że wydaje się, że jest taki bezdźwięczny, no bo takie
taki
puknięcie,
głuche,
tak, twarde, głuche, a ono jednak jest takie ciepłe, kochane, bo ono sygnalizuje, że wszystko już jest załatwione, wszystkie grzechy odpuszczone i masz serce tak czyste, że ho-ho.
Do następnego razu, życie.
Do następnego.
No właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Myślę, że to była pomocna rozmowa. A jeżeli komuś coś umknęło albo potrzebują państwo wsparcia, to oczywiście polecamy książki siostry Ines Krawczyk, między innymi właśnie Puk Puk, czy to mój Bóg, przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej, która była pretekstem naszego dzisiejszego spotkania w studiu Radia Poznań. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę siostrze dużo cierpliwości i dużo czasu w tych wielu obowiązkach, które są na siostry głowie.
Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w jakiś sposób przegoniłyśmy lęki i strachy przed spowiedzią.
Może. Chętnie dowiemy się, jeśli państwo zechcą do nas napisać, przypominam, z innej bajki małpa radiopoznań.fm. To jest właściwy adres mailowy. Siostra Ines Krawczyk, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.